Co tu jest szalenie istotne na początku? Mianowicie to, że właściwie od 1995 roku nie istniała żadna regulacja, na którą by się można na przykład powołać w sądzie, na przykład w sprawie o wykroczenie, która by wskazywała, gdzie w Tatrzańskim Parku Narodowym poruszać się można, a gdzie nie. Że proszę zauważyć, że kiedyś istniało przez kilkanaście lat powoływane zarządzenie dyrektora Machlewskiego o ruchu turystycznym z 1960 roku. Ostatnie, jakie istniało, to była regulacja wynikająca z Regionalnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który został uchwalony przez Wojewódzką Radą Narodową w 1986 roku. To był regionalny plan, który miał obowiązywać do 2000 roku. Więc gdyby ten plan nie został uchylony, no to do 2000 roku mielibyśmy regulację, ale ponieważ w 1994 roku wprowadzono ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, która likwidowała regionalne plany, zatem plan Tatrzańskiego Parku Narodowego został uznany za nieobowiązujący, a więc wyekspirował. Zatem wyekspirowały przepisy mówiące na przykład o tym, że poruszamy się po szlakach turystycznych. Czy też przepisy, które tam były wtedy zawarte, że turystyka narciarska dozwolona na przykład jest na Grzbiecie Czerwonych Wierchów. Zatem od 1995 roku właściwie było prawo zwyczajowe, a nie było to prawo napisane. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że każde prawo literalnie wyrażone oczywiście jest w tej sytuacji dzisiejszej trudne właściwie do jakiegoś wyraźnego sprecyzowania, że chodzenie po górach jest pewnym zjawiskiem, zwłaszcza w zimie, które trochę wymyka się spoza na przykład ścisłych określeń przebiegu szlaku turystycznego. I tak jak w tym zarządzeniu o ruchu turystycznym, o ruchu zimowym i rowerowym, nie widzimy jakby problemów i nie dostrzegaliśmy dotychczas, gdzie w lecie turysta może się poruszać. Są szlaki, te szlaki w tym zarządzeniu zostały przypomniane, zostały wymienione i tutaj jakby wątpliwości nie ma. Natomiast jest wątpliwość co do warunków zimowych, czyli w tej sytuacji, kiedy szlak znajduje się pod śniegiem i jeżeli przypomnieć wymóg takiego aktu wykonawczego do ustawy o kulturze fizycznej z 1997 roku, który to mówi o warunkach bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się, używających sportów wodnych, to w zakresie właśnie tego bezpieczeństwa w górach ustawodawca, to jest rozporządzenie Rady Ministrów o bezpieczeństwie, więc wysokiej rangi akt, to rozporządzenie określa, że szlaki mają być oznakowane w warunkach zimowych. Zatem dylemat, czy Orla Perć w zimie, skoro jest pokryta śniegiem czy lodem, wymagałaby oznakowania? No jakby popatrzeć na ten przepis, to tak. Słowacy mają tutaj dość, wydaje mi się, taką rozsądną interpretację, mianowicie taką, że nie uznają, że szlak istnieje, jeżeli on jest pokryty śniegiem i nie widać znaków. Jeżeli te znaki są malowane na kamieniach, to ich nie widać, zresztą nie ma szlaku. Innymi słowy, jak idziemy w góry i mamy znaki na drzewach, to jesteśmy na szlaku w zimie. Jak wychodzimy ponad granicę lasu, to traci się czytelność tego oznakowania, bo to jest pod śniegiem i nie ma szlaku. Jak z tego wybrnąć, prawda? W związku z tym próbowaliśmy właśnie uregulować sprawy tej turystyki w warunkach zimowych, czyli ten paragraf trzeci, zimowa turystyka piesza. Ale zanim jeszcze przejdę do tej turystyki zimowej, to chcę zwrócić uwagę na taką preambułę, która mówi o tym, że chodzenie po górach jest niebezpieczne. Jest to dla nas trywialne, ale niekoniecznie dla wszystkich, bo wyobraźcie sobie Państwo, że jest taki odbiór w społeczeństwie zcywilizowanym i unormowanym na każdym kroku jakiś przepis, że jeżeli ktoś kupuje bilet wstępu do parku, to jemu się wydaje, że równocześnie pamięć zapewnia bezpieczeństwo, że park sprzedając bilet wstępu sprzedaje go na teren bezpieczny. To jest trochę tak, jak ktoś wchodzi do kina czy teatru, to wie, że jak będzie pożar, to go strażak wyprowadzi wyjściem ewakuacyjnym. Takie przeniesienie tego opiekuństwa i tego czuwania wszędzie, gdzie istnieją kodeksy drogowe, takie, siakie czy inne, przeniesienie na góry było zjawiskiem dość powszechnym. I w związku z tym my w tej preambule mówimy o tym, że góry są niebezpieczne, że w góry chodzi się w oparciu o własne umiejętności, rozpoznanie, odpowiednie wyposażenie sprzętu i własną odpowiedzialność. I to jest trywializm, który taki trywialny wcale dla wielu osób nie jest. I tu rekomendujemy, że jeżeli nie, no to należy korzystać z opieki uprawnionego przewodnika. To jest ta kwestia najważniejsza. Często ona jest mieszana w ogóle z tym całe zarządzenie z tym, że nagle Tatry nie są zamykane, a przedtem zamykane były. Tutaj, proszę Państwa, są w zarządzeniu powiedziane o tym, że mogą być tutaj szlaki zamykane i rzeczywiście są zamykane ze względu na ochronę przyrody. Natomiast nie ma w tym zarządzeniu zamknięć ze względu na bezpieczeństwo, które się wiąże z sytuacją. Nie ma tutaj z góry powiedziane, że skoro w zimie na jakimś szlaku jest niebezpiecznie, to go zamykamy. Tak było dotychczas. Dotychczas mieliśmy zamknięcia w trzech rejonach ze względu na bezpieczeństwo, na stały, kiedyś tam wiele lat temu złożony wniosek TOPR-u, aby zamknąć Świstówkę Roztocką, podejście z Doliny Roztoki do Doliny Pięciu Stawów i żeby zamknąć trawers Sprzęczy w Grzybowcu na przez Mały Giewont, Stoki Małego Giewontu na Wyżnią Kontracką Przełęcz. Takiego zamknięcia tutaj nie przewidzieliśmy, natomiast ponieważ te wyłączenia wieloletnie spowodowały z kolei, że to są dobre ostoje zimowego przebywania kozic, to my te zamknięcia utrzymaliśmy poza podejściem wzdłuż Siklawy. Bo uznaliśmy, że skoro jest to teren, gdzie od dawien dawna ten ruch był niewielki, bo tak prawda jest, że ten przepis i tak był łamany, ale nie tak powszechnie, no to w związku z tym utrzymujemy, szkoda jakby otwierać tereny, które kiedyś były zamykane ze względu na bezpieczeństwo, bo dzisiaj widzimy, że warto je utrzymać, ich zamknięcie, jeśli chodzi o dobre warunki przebywania kozic. Natomiast co do innych zamknięć, no to nie ma tutaj żadnych zasad, że na przykład zamykamy przy którymś tam stopniu zagrożenia lawinowego. Ja chcę przypomnieć, że dotychczas zamykanie w zimie szlaków ze względu na zagrożenia lawinowe zawsze wynikały z wniosku TOPR-u. I był to po prostu wniosek do nas przysyłany, oficjalny i wtedy my uruchamialiśmy nasze służby i stosownie do zaleceń zamykaliśmy mniejszą czy większą część Tatr. Tego nie ma, ale to jakby trzeba by się chyba tu przede wszystkim odnieść do tej zmiany filozofii, jaką jest zmianą przede wszystkim zapoczątkowaną w TOPR-ze. Czy my w jakiejś sensie zawsze byliśmy wykonawcą tych wniosków, dotyczących zamykania ze względu na bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o turystykę zimową, to taka rzecz, która jest szalenie istotna, a która, o której zacząłem, że nie ma tej czytelności przebiegu szlaku, to tą w ten sposób regulujemy, że zalecamy, znaczy nie zalecamy, tylko po prostu mówimy o tym, że turystyka zimowa musi nawiązywać do przebiegu letnich szlaków, ale to nawiązanie jest nawiązaniem często bardzo odległym. To może być nawiązanie nawet o paręset metrów. Chodzi o to, że w zimie, co jest oczywiste, poruszanie się po szlaku, dokładnie po letnim przebiegu szlaku, jest narażeniem na ulegnięcie wypadkowi, na spowodowanie lawiny. W związku z tym wiadomo, że logika zimowego chodzenia po górach jest inna, ale nie może być sytuacji, że na przykład ktoś idzie na Przełęcz Krzyżne przez Dolinę Waksmuncką, gdzie nigdy nie było szlaku turystycznego i będzie mówił, że on nawiązuje do przebiegu szlaku w Dolinie Pańszczycy. Więc chodzi o to, że nawiązania muszą dotyczyć po prostu konkretnej formy, jaką jest dolina. Czyli możemy w dolinie iść inaczej niż letni przebieg, nawet musimy, bo chodzenie, nawiązanie do letniego szlaku byłoby zagrożeniem życia czy śmierci, ale nie może to być jakby powód do nadużycia, że chodzi się zupełnie gdzie indziej. Prawda? Więc nie dało się tego, słuchajcie, dokładniej sprecyzować. Nie można też na przykład napisać rzeczy, która jest co prawda oczywista, ale może spowodować wypadek, że jeżeli uznamy i zapisalibyśmy, że zimowy przebieg szlaku w rejonie Morskiego Oka w kierunku Czarnego Stawu pod Rysami czy do Doliny za Mnichem, to jest przejście przez taflę jeziora zamarzniętego Morskiego Oka, bo przecież nie należy iść szpigasową ceprostadą trawersujący Miedziane, bo to jest niebezpieczne. No to jeżeli to zapiszemy, no to ktoś powie, że piszemy o prawie, które jest oparte na wodzie, bo na przykład z końcem kwietnia będzie taki stan, że ktoś tam się utopi, prawda, bo już będzie kra rozmarznięta. Zauważcie Państwo, że nie możemy regulować do końca każdego to szczegółu, przewidując, jakie będą sytuacje śniegowe, lodowe czy inne, prawda? W związku z tym jest oczywiste, że mamy ścieżkę przedeptaną przez Morskie Oko i tak chodzimy, ale gdzieś tam na przełomie kwietnia i marca wracamy na szlak letni, a jeszcze są warunki. warunki zimowe. Czyli to wszystko, jak zauważycie Państwo, zależy właściwie od doświadczenia, do którego w tej preambule się odwołujemy. Nie da się zbudować wyraźnych przepisów prawnych z konkretnym określeniem, że tu odstępujemy 100 metrów, a tu 165 od przebiegu letniego szlaku. Musimy się odwoływać do wiedzy, do doświadczenia i to prawo może być na tyle dokładne, jak wydaje nam się zostało tutaj przedstawione. Oczywiście życie będzie weryfikowało te przepisy. Będą one, sądzę, mogły ulegać zmianom, stąd czując taką pokorę wobec zawsze niedoskonałego przecież pomysłu. Przyjęliśmy zasadę, że wprowadzamy to zarządzenie na okres od 1 grudnia do 30 listopada przyszłego roku, będąc otwarci na wszelkie uwagi, spostrzeżenia i próbę modyfikowania tego zarządzenia, by za rok ono było bardziej doskonałe.